Dzięki Panu, że to tak jest. Ludzie się zmieniają, czasy się zmieniają, ale Pan pozostaje ten sam na wieki. Tutaj nie ma żadnej zmiany czy jakiejś ciemności. On mieszka w świetle, do którego nikt nie ma dostępu. Bóg nie jest przepłacalnym. Bóg nie zajmuje czyjeś, nie obiera czyjeś strony. On ma swój plan i w tym, do tego planu chce wprowadzić tą ludzkość. I tylko o to się rozchodzi. Nie o to, żeby bawić się w religię, czy jak świętować jakieś nabożeństwa, czy chrześcijańskie jakieś obrzędy, ale rzeczywiście rozchodzi się o to, aby stać się częścią wiecznego Bożego planu zbawienia i aby to osiągnąć, musimy mieć życie wieczne. I życie wieczne nie wychodzi z jakiegoś obrzędu religijnego. Jest napisane, w nim było życie i to życie stało się światłością dla ludzi. I kto ma Jego, ten ma wieczne życie, a kto Go nie ma, ten nie ma wiecznego życia. I ja za wczorajszy wieczór jestem wdzięczny. Nie ma lepszych zgromadzeń jak te, w których Bóg może działać. Zgromadzenia, w których to Słowo i Duch Boży mogą działać, że rzeczywiście coś się dzieje, coś, co sięgnie aż do wieczności. I to był ten przypadek. I dzisiaj jesteśmy tutaj w wielkim oczekiwaniu. Nie w oczekiwaniu, aby widzieć czy stwierdzić, jakie kazanie może być trzymane. Mężowie Boży nie trzymali jakichś odczytów czy przemówień. Oni nie filozofowali. Mężowie Boży pod wpływem Ducha zwiastowali Słowo, mianowicie tak, że ci inni, którzy to słyszeli, zrozumieli Boży plan zbawienia i zostali zbawieni i wyratowani. I to samo dzieje się jeszcze dzisiaj. I jak wczoraj wieczorem czytaliśmy, apostoł Paweł mówił, nie przemawiał w wysokich słowach jakichś naukowych czy w ludzkiej mądrości, ale w prostocie było zwiastowane to słowo o krzyżu i wszyscy muszą upaść na kolana, którzy po prostu przed tym ukrzyżowanym się skłonić i uznać, że tam to zbawienie, pojednanie, ułaskawienie ludzkości Bóg tego dokonał, Bóg to darował. I wiecie, ja dokładnie odwiedziłem, czy byłem w 100 krajach i zwiastowałem słowo. Widziałem wiele, słyszałem wiele, także widziałem wiele z innych religii i słyszałem i czytałem o tym. I chrześcijaństwo nie jest religią. To ludzie z tego uczynili. W Chrystusie Bóg się osobiście objawił, aby ludzkości podać rękę ku pojednaniu i ludzkość przyprowadzić z powrotem do społeczności z samym sobą, z której została wyjęta i od Boga odłączona. I jak wczoraj wieczorem powiedziałem, to nie stało się gdzieśkolwiek na jakimś miejscu, ale to stało się w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. I dlatego to zwiastowanie Ewangelii o Jezusie Chrystusie jest po prostu koniecznym, jest Bożym przymusem. Nie ma innej drogi. Nie ma innej prawdy. Nie ma innego życia. Nie ma w nikim innym zbawienia. To muszą sobie dać powiedzieć Żydzi, muzułmanie, Indusi i buddyści i kimkolwiek oni są. Kto chce być zbawiony, musi wejść na Bożą drogę. Jezus powiedział, nikt nie przyjdzie do Ojca tylko przeze mnie. On jest tą drogą, prawdą i życiem. Jak wdzięczni możemy być za to, że nam to padło do serca, przeniknęło do serca. Większość ma swą religię w głowie, nawet gdy medytują i myślą, że gdzieś mogą się zgubić w czymś i tak dalej. Zgubieni już są przedtem, nie potrzebują się gdzieś w czymś gubić. Ratunek przychodzi jedynie od Pana, ale przez zgubienie myśli nie zmienia się na nas nic. Gdy znowu powrócimy do siebie, widzimy się tam, gdzie przedtem byliśmy, ale kto przyjdzie do Pana i wzywa Jego imienia, ten nie pozostaje tam, gdzie był. On będzie zbawiony, wyratowany. Ten wyjdzie z tego zakresu ciemności i będzie przeniesiony do Królestwa Bożego, do Królestwa Syna i Jego miłości przeniesiony, jak jest napisane. I dla mnie nie ma nic wspanialszego, niż dożywać tego, że ludzie dożywają prawdziwie Boga. To jest najwspanialszym przeżyciem. Jedna pieśń mówi, to był najwspanialszy dzień, który Bóg mi kiedykolwiek darował, gdy Jezus przyszedł do mego ciemnego, ziemskiego istnienia. Najwspanialszym dniem jest ten dzień, w którym otrzymałeś pewność zbawienia, w którym przez Ducha zostało ci poświadczonym. Teraz Bóg mnie przyjął i odtąd jestem Jego własnością i pozostanę na wieki wieków tym Jego własnością. Nasz Pan mówi, przyszedłem, aby mieli życie i całą pełnię, życie z Boga, życie przez Ducha zdziałane, wieczne życie. I On mówi w Ewangelii Jana, rozdział 7, że tak, o tym Duchu, który miał przyjść, że ten Duch w nas ma się stać życiem, które źródłem, które wypływa ku wieczności. Nie to, co my jesteśmy w stanie uczynić, ale to, co Bóg uczynił. To płaci. I On to dla nas, z nami i na nas z łaski uczynił. Ilu raduje się z tego? Myślę, że my wszyscy, którzy dożyliśmy Boga, czasami jestem troszkę zasmucony z tego powodu, że przenoszę się może do myśli pewnych ludzi. Myślę, że są niektórzy między nami, którzy są nowi, którzy oczekują jakiegoś wyszlifowanej przemowy, wszystko właściwie zbudowane i tak dalej, jak się należy, i nagle stwierdzają, że jest głoszone w prostocie, ale tak to pozostanie aż do końca. My nie jesteśmy tutaj po to, aby słyszano nas samych. My jesteśmy tutaj po to, aby zatroszczyć się o to, aby nikt nie był widziany i słyszany, jak tylko Jezus Chrystus sam, jako Zbawiciel, jako Uzdrowiciel, jako ten, który zbawia. I ja od pewnej damy, która była operowana w klinice w Düsseldorfie, ta pewna dama mi powiedziała i prosiła mnie o to, aby Bóg pomógł. Ta dama ma 85 lat i ta operacja przed którą się bardzo bała. Ja byłem w tym szpitalu bezpośrednio przed operacją, przed kilku dniami i trzymałem ją za rękę i odczuwałem, jak była zdenerwowana, niespokojna i to jej dobrze zrobiło, że ktoś tam był, który się o nią modlił. I przy takich okazjach, gdy ludzie nie mają świadomości, że są własnością Pana, i następnie miała tą odwagę i powiedziała temu panu profesorowi, to były te modlitwy, które pomogły. I także pan powinien tam pójść i posłuchać tego pana Franka, bo on głosi Słowo Boże właściwie. Tą odwagę miała, aby to powiedzieć. To było wspaniałe świadectwo. I ja także z tym profesorem rozmawiałem i mamy nadzieję, że Bóg rzeczywiście jeszcze niektórych wywoła. I ja wierzę po prostu w to, że Bóg jeszcze przed zamknięciem drzwi, zanim czas łaski naprawdę się zakończy i to będzie już wkrótce, wierzę, że jeszcze obfite żniwo będzie zebrane i gdy tą damę w podeszłym wieku widziałem, wspomniałem na to słowo z Izajasza 46, może skierowane i do nas wszystkich i potem powrócimy z powrotem do Nowego Testamentu. U Izajasza 46 w wierszu 3 i 4 jest napisane: Słuchajcie mnie, domu Jakuba i cała resztko domu Izraela, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem i ja będę nosił i ja będę dźwigał i ratował. Pewien poeta w pieśni śpiewa: Bóg będzie cię niósł w ręce swej. On nas niesie aż do starości. I tutaj jest powiedziane: od urodzenia piastuję od poczęcia. I ja przejąłem odpowiedzialność za was. Wy należycie dla mnie. Ja niosę was. Ja troszczę się o was. Ja jestem zatroszczony o was, zatroskany o was. Tak, od łona matki. Noszę, których noszę od urodzenia, których piastuję od poczęcia. I pozostanę ten sam aż do waszej starości. I niektórzy z nas są już w podeszłym wieku. Może są zatroskani, jak to ma iść dalej. Może jako młodzież nie możecie tego całkowicie rozumieć, ale gdyby czas jeszcze trwał, wtedy jeszcze nie jedna lekcja spotka nas na naszej drodze. Ludzie w podeszłym wieku pytają się więcej, jak to będzie na końcu. Niż ludzie, którzy właśnie rozpoczynają życie. Pozwólcie sobie dzisiaj przez Pana powiedzieć: On wziął, włożył was na siebie jako ciężar. Wy nie jesteście sami, On was niesie, On jest z wami aż do końca. Tak, On jest tutaj po to, aby was przenieść, gdy ta ostatnia godzina wybije i ostatnie momenty nadejdą. On nie jest tylko wiernym w życiu. On jest także, gdy umieramy, jest obecny. I Tak, nie troszczcie się o nic, ufajcie Panu, On wszystko dobrze poprowadzi. I do starości waszej pozostanę ten sam, aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. Ja to uczyniłem. Amen. Pan mówi, w niemieckim tłumaczeniu jest, ja to czyniłem dotychczas i będę was nadal nosił. I ja będę dźwigał i ratował. Nie odepchnę czy przeklnę, ale wyratuję. To jest Bożym zamiarem, aby nas wyratować. Bóg nie chce, aby ktoś był zgubionym, ale aby posiadał to wieczne życie. I jak już często mówiliśmy, istnieje tylko jeden, który ma wieczne życie. I to jest Bóg. I także wszyscy aniołowie, cheruby i serafy miały jakiś początek i kiedyś zostały stworzone, tak jak człowiek został stworzony, ale Bóg nie miał początku. Bóg nie ma końca. Bóg istnieje od wieczności do wieczności. I Bóg chce, aby ludzie wiecznie z Nim byli, na wieki z Nim byli. I dlatego musiał On sam przyjść do tego ciała i stać się człowiekiem, aby to życie Boże tutaj na ziemi mogło się objawić. I dlatego już także ten przedtem cytowany wiersz, w Nim było to życie i to życie było światłością ludzi. I nasz Pan nie przyszedł po to, aby jakąś nową religię założyć, ale przyszedł, aby szukać i aby zbawiać, ratować to, co jest zgubionym. On przyszedł, aby nasze życie od zguby wykupić, wybawić, aby nas łaską i miłosierdziem ukoronować. Po to On przyszedł. Tym rdzeniem zwiastowania Ewangelii o Jezusie Chrystusie musi, tak, to musi być na nowo w punkcie centralnym być postawionym. Żaden człowiek nie może być wszkolonym czy wuczonym w Królestwo Boże. Można nauczyć się na pamięć duży i mały katechizm. To nie pomoże nic. Co to ma do czynienia z byciem zbawionym? W ogóle nic. I właśnie to, co dla większości jest zgorszeniem, to stało się największym błogosławieństwem dla tych, którzy są zbawieni. Mianowicie krzyż, tak jak wczoraj słyszeliśmy, to słowo o krzyżu jest dla jednych jest głupotą, zgorszeniem, dla innych zgorszeniem. I oni mówią, dlaczego musiało to w ogóle się odbyć i stać? Czy Bóg musiał iść tą drogą? Czy to było potrzebne? Wybrać ten rodzaj, aby nas zbawić? Spójrzcie, to idzie z powrotem aż do raju, do upadku w grzech. Trzeba wiedzieć, co tam się stało, aby potem zrozumieć, dlaczego Bóg uczynił to, co uczynił. Przez upadek w grzech ludzkość została odłączona od Boga i ludzkość musiała być z Nim znowu być pojednana. I właśnie to stało się na krzyżu, na Golgocie. I powróćmy teraz z powrotem do przeczytanego słowa i także jeszcze do kilku następnych miejsc Biblii. W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, czytaliśmy wspaniałe słowo, mianowicie od wiersza 10. albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Wszystko, co od Boga przychodzi, jest nam przez objawienie Ducha, staje się nam w udziale. Gdy Bóg nam tego nie objawi, komu Bóg tego nie objawi, ten nigdy nie będzie wiedział, kim jest Bóg, kto jest Bóg. On będzie miał jakieś koncepty czy przygotowaną rzecz o Bogu według rozumu, ale nigdy nie będzie wiedział, kim Bóg naprawdę jest. I on tego objawienia Bożego w Chrystusie nie będzie mógł zrozumieć, chyba że będzie mu to przez Ducha objawionym. I tutaj Paweł do tych, którzy uwierzyli, pisał i mówi, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Nie jakiś człowiek, nie w jakiejś lekcji. Bóg nam to objawił przez Ducha. Jak objawia Bóg swoją wolę i swoje słowo przez Ducha? Pod zwiastowaniem całego Bożego planu zbawienia, kawałek po kawałku, tak, cały Boży plan zbawienia jest ludziom pod zwiastowaniem przez Ducha Bożego objawiony. I my nie potrzebujemy iść od domu do domu, nie tutaj i tam pukać do drzwi i ludziom, aby ludziom powiedzieć, że mają się obudzić. Nie. Wielu musiałoby się obudzić, którzy mówią innym, obudźcie się. Co pomoże człowiekowi przedstawiać jakąś naukę, która w ogóle nie jest biblijną? Żadna nauka, żaden kierunek wiary i żaden zbór, ale ta wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Pana, i to jest wiara, która pod kazaniem przez Ducha jest zdziałana. Nie jakaś już przygotowana rzecz, ale to, co w naszym sercu się dzieje. Albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Istnieli ludzie, czy byli ludzie, którzy byli prowadzeni przez Ducha Bożego. I wszystko to boskie stoi na wyższym gruncie. Ludzie przez ducha ludzkiego nie mają tam dostępu, aby tam to badać. I wczoraj wieczorem czytaliśmy, gdzie byłby nauczony czy badacz, któremu Bóg mógłby się objawić. Oni badają we własnym kierunku. Idą za swoimi własnymi myślami, ale Bóg mówi, moje drogi są wyższe niż wasze drogi i moje myśli są wyższe niż wasze myśli. Mianowicie, tak jak niebo jest wyższe nad ziemią, tak wysoko, o tyle wyżej są myśli Boże wyższe niż nasze myśli. Dlatego Bóg nigdy nie powoływał nauczonych w piśmie jako sług swoich. On brał rolników, brał pasterzy, brał mężów, którzy jeszcze nie mieli jakiegoś projektu w sobie, co i jak Bóg miał uczynić. Którzy po prostu, jak na przykład Elizeusz, gdy Eliasz szedł obok niego i zarzucił na niego swój płaszcz i szedł dalej. Eliasz powiedział do niego, pozostań tylko tam, gdzie jesteś. On wiedział, co miał czynić. On poszedł z powrotem i tam było 12 tych par wołów i złożył ich w ofierze i ich tą uprząż tam użył po to, aby zapalić ogień i od tego momentu nie było już powrotu. Gdzie jeszcze miał powrócić? Była tylko jedna droga i to była ta droga z Bogiem. Co się stało? Tam idzie mąż drogą, zdjął swój płaszcz, zarzuca go ponad innego i już zrozumiał ten człowiek, który tam orał, ten oracz, o co się rozchodziło. Drodzy, my nie należymy do tych, którzy chcą się troszczyć o to, aby ludzie nie wyuczali się. Wręcz przeciwnie, to należy do życia, że nawet wierzący, jak i niewierzący, te same czynności czy zawody wykonują, ale gdy rozchodzi się o te sprawy Królestwa Bożego, wtedy nie rozchodzi się o badania naukowe, ale skłonienie się przed Wszechmogącym Bogiem i łączność z Bogiem i z tej łączności do Boga wypływa nam Boże objawienie, że wszystkie rzeczy możemy widzieć w świetle Bożym i właściwie zrozumieć. I to jest nawet dobrym, gdy ludzie wierzących, dzieci wierzących rodziców przynoszą lepsze oceny do domu, są pilniejsze i czynią co tylko potrafią, ale jeszcze raz niech będzie powiedziane, i także Paweł, który niejedno wiedział i znał, on to wypowiedział i powiedział, ja wszystko pozostawię za sobą i uznaję to za śmieci, nawet gdy mi przedtem to było kosztownym, aby Chrystusa poznać, tak, aby Jego i Jego i moc Jego zmartwychwstania poznać i aby otrzymać udział w Jego cierpieniach i otrzymać udział w zmartwychwstaniu. Trzeba te rzeczy właściwie uporządkować. Biblijna wiara nie przychodzi z tego intelektu, ale przez to proste kazanie. I to wczoraj czytaliśmy. Który profesor nie uznałby się za zbyt mądrego, aby trzymać głupie, proste kazanie? To byłoby poniżej poziomu. Trzeba przecież pozostać tym, czym się jest i kim się jest. Trzeba zważać przecież na stopień, tytuł i pozycję. U Boga możemy wszystkie tytuły zapomnieć i przed Jego obliczem się skłonić. Tam profesor i zamiatacz ulic obok siebie w tym samym rzędzie, tam nie ma żadnych pierwszeństw. Tam jest upokorzenie się pod potężną rękę Bożą. Żaden człowiek nie może przyjść i powiedzieć, Panie, ja jestem tym czy tamtym. Pan dałby nam tą samą odpowiedź, jak ją u Mateusza 7 znajdujemy. Wąska jest brama i wąska ścieżka, która prowadzi do życia. I tylko niewielu ich jest, którzy ją znajdują. A szeroka jest droga, szeroka brama, która prowadzi na zgubę. I wielu ich jest, którzy nią idą. Ta decyzja musi być podjęta. Czy człowiek tą szeroką drogą chce iść na zgubę, albo czy chce wejść na tą wąską drogę, która prowadzi do życia? Ale nam, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha. Przedtem pisze Paweł, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Kto może Go miłować? Tylko ci, którzy się, którzy po prostu wiedzą, że On ich miłuje, których wymiłował, albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego darował, aby wszyscy, którzy weń wierzą, nie byli zgubieni, ale otrzymali żywot wieczny. Bóg stoi za swoim słowem. Wierzcie w Pana Jezusa Chrystusa i także ty. Wierz w Pana Jezusa Chrystusa i ty będziesz także zbawiony, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Czy miłujesz Boga? Czy rozpoznałeś tą miłość Bożą do ciebie? Czy ją odwdzięczyłeś? Odwzajemniłeś? Bo kto przez Niego został umiłowany, ten będzie Go także miłował. On mówi, kto mnie miłuje, ten będzie dotrzymywał słowa mego. My miłujemy Go, miłujemy wszystkich, których On wymiłował. Tak, my miłujemy wszystkich ludzi, nawet gdy nie wszyscy ludzie nas miłują, bo my nie wiemy, kogo Bóg przeznaczył do wiecznego życia. Ale jedno wiemy, że od samego początku to kazanie Ewangelii było takie, przez które Bóg chciał wołać ludzi do Królestwa Bożego. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. I kto uwierzy i da się ochrzcić, ten będzie zbawiony. Ja w przeszłym tygodniu, to było już w przedostatnim tygodniu, gdy ten temat był w niemieckim radiu o chrzcie, wtedy się także zameldowałem, prawdopodobnie trochę późno. Nie chcę tutaj nikomu zarzucać, że był zły. W każdym razie zadzwoniłem tam do Köln i ta dama zapytała, co chciałbym przedłożyć. I te dwa tematy, te dwie rzeczy, które były do debaty. Z jednej strony chrzest dzieci, a z drugiej strony chrzest dorosłych. Ja powiedziałem po prostu, droga damo, ja miałbym tą propozycję, abyśmy także o chrzcie wiary mówili. O, powiedziała, to jest interesujące. Ja to dalej podam. Może możemy z powrotem zadzwonić. Telefonat się nie odbył. Dlaczego? To Bóg sam wie. Nie rozchodzi się o dzieci, czy o chrzest dzieci, czy dorosłych. Rozchodzi się o to, że nasz Pan jasno i wyraźnie powiedział, kto uwierzy i da się ochrzcić, ten będzie zbawionym. Wiara jest tym warunkiem do chrztu. O jakimś Ojcu Chrzestnym Pan nic nie mówił. Albo mój Pan nie mówił. I także o wielu innych sprawach niczego nie powiedział, o czym dzisiaj jest dyskutowane. I to, co mnie przy takich okazjach zawsze boli, to jest ten fakt, że ten rdzeń, o który powinno się rozchodzić, w ogóle nie jest dotykany. I tak myślę, że takie zrównoważone biblijne zwiastowanie w końcu byłoby na miejscu, także w naszym kraju. Kto byłby za tym, abyśmy dopuścili Boga do słowa, nie w jakiś fanatyczny sposób, ale to słowo Pana, pomimo to, tak jak ono jest napisane i było nauczanym na początku, ludzkości po prostu przynieść. I Paweł wtedy powiedział, ja nie wstydzę się Ewangelii o Chrystusie. Najchętniej bym na te zgromadzenia wielkanocne zaprosiłbym telewizję i radio. Coś mnie porusza. Niechby Bóg postanowił ten czas, ale ja jestem przekonany o tym, że my to poselstwo Boże mamy, to objawione słowo ze wszystkimi obietnicami i my nie wstydzimy się tego. Prorocy byli niezrozumiani, apostołowie zostali źle zrozumiani, Pan został źle zrozumiany, ale ci prorocy byli posłani od Boga i my cieszymy się, że oni nie przemilczeli, ale oni mówili w imieniu Pana i to, co mówili, to zostało zapisane. Apostołom było zabronione w imieniu Pana Jezusa Chrystusa jeszcze głosić. I Piotr powiedział wyraźnie, osądźcie sami, czy jest to właściwym, abyśmy więcej słuchali ludzi niż Boga. I to, ta decyzja była bardzo ładna, bardzo łatwa. Nie to, co ludzie jako fałszywe określają, jest fałszywym, ale właściwym jest to, co Bóg w swoim słowie jako właściwe pozostawił. I to słowo, to Pismo Święte jest tym wzorem dla każdego człowieka, który chce stać się wierzącym. I tutaj widzimy, że przestrzeń się zmniejsza. I to nie jest przyłączenie się, czy wstąpienie do jakiegoś kościoła, czy wolnego kościoła, ale rzeczywiście to pierwotne ten żądanie naszego Pana, chyba że ktoś będzie znowu zrodzonym, w innym przypadku nie może ujrzeć Królestwa Bożego. W Dniu Zielonych Świąt oni zgromadzili się tam na górze, na górnej sali i oni wydawali się dla innych, jakby byli pijani i mówiono, czy oni są pijani, dopiero jest 9 godzina i Piotr wystąpił i powiedział, drodzy bracia, słuchajcie mnie, wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie i którzy tu przyszliście, ci tutaj nie są pijani, jak myślicie, ale tutaj wypełnia się to, co prorok Joel przepowiedział. W ostatnich dniach, mówi Bóg, tam wyleję mego ducha na wszelkie ciało. I gdy Jezus wszedł do Jeruzalemu, możecie tu u Mateusza 21 przeczytać, tam był lud, się radował, Hosanna i uwielbienie Bogu na wysokości i tak dalej, i temu, który przychodzi i tak dalej. Co to było? Boże zachwycenie o tym z powodu tego, co historyczne zbawienie się między nimi działo, gdy my śpimy i nie jesteśmy przez to dotknięci i porwani przez to. Wtedy jeszcze nie dożyliśmy Bożego poselstwa w Jego działaniu. Wtedy słyszeliśmy to tylko bez działania, objawienia. I tutaj brat Branham w swoim kazaniu w siedmiu pieczęciach coś cudownego powiedział. I jest napisane w objawieniu, olejowi i winu nie wyrządzaj szkody. Olej wskazuje zawsze na Ducha Świętego. Wszystko było Bogu poświęconym i olejem namaszczonym. Królowie i kapłani, wszystkie naczynia ku nabożeństwu, wszystko było Bogu pod namaszczeniem oleju poświęcone. I tutaj jeszcze dochodzi wino do tego. Wino dodaje ten nastrój, atmosferę do tej sprawy, która została przez Ducha objawiona. Drodzy, gdy pomyślę o tym i przedstawię sobie, jak łaskawym Bóg nam był i nam swoje słowo na ten czas objawił. Jaka radość, jakie wrażenie musiałoby nas wszystkich wypełnić i na nas to wywrzeć. Przyszła mi także ta myśl, że my po prostu w naszych myślach i w naszym nastawieniu powinniśmy być niewierzący. Zawsze się cieszą. Ja nie mówię, że wszyscy, ale wierzący po prostu, włącznie mnie, mają tą tendencję, żeby być ponurymi i mieć smutną twarz i tak dalej. Z powodu czego? Czy mamy jakąś żałobę? Nie. My mamy radość. Radość w Panu jest naszą siłą, naszą mocą. I Bóg z nami mówił przez swoje cudowne słowo. I z powodu tego radujemy się wielce. I kto to wtedy powiedział? Myślał, że to była Maria w jej modlitwie, gdy powiedziała: mój duch się raduje o Bogu, moim Zbawicielu. To musi nas przemóc, przezwyciężyć, gdy Bóg coś czyni. Jeśli to się nie dzieje, wtedy to działanie jeszcze nie istnieje, nie nastało. Wtedy to słyszeliśmy tylko. Może także to przyjęliśmy i uwierzyliśmy, ale to musi wywrzeć na nas wrażenie. To musi coś za sobą pociągnąć. Musi jakieś działanie być wywołane. Tutaj u Łukasza 1 w wierszu 45 jest napisane. Łukasz 1 rozdział, wiersz 45. I błogosławiona, która uwierzyła, że nastąpi wypełnienie słów, które Pan do niej wypowiedział. Czym jest ten, co jest tym głównym tematem w Królestwie Bożym w tym czasie? Wypełnienie biblijnego proroctwa. My żyjemy w proroczym odcinku czasu, w którym to, o czym prorocy i nasz Pan i apostołowie mówili, przed naszymi oczyma się wypełnia. I nasz Pan mówił u Łukasza 21, gdy ujrzycie, że to wszystko się dzieje, wtedy wznoście wasze oczy w górę, albowiem wiecie, że wasze odkupienie się zbliża. Musi to wywołać radość w naszej duszy, gdy Pan się nam objawił, gdy Jego Słowo nam przez Ducha zostało objawione i nagle widzimy to wszystko z namaszczonymi oczyma, co Bóg przez Słowo i Ducha już powiedział i objawił. I w wypełnieniu możemy to obserwować i widzieć. To nie są jakieś takie spekulacje. To jest objawienie słowa, wypełnienie biblijnego proroctwa przed naszymi oczyma. I ciągle znowu nasz Pan powiedział, mówił, gdy ujrzycie, że to czy tamto się dzieje, wtedy wiedzcie, że to ten czas nadszedł. Czas nadszedł. On nie dopiero nadejdzie, ale ten czas nadszedł. Ten czas Boży między ludem Jego i do tego potrzebujemy pozytywne myślenie, pozytywne nastawienie, precz ze wszystkimi negatywnymi myślami, ze wszystkimi negatywnymi rozmowami. Ilu myśli, ach, mi tak źle się dzieje, nie czuję się dobrze i zanim się obejrzą, czują się naprawdę ani dobrze, ani źle. Ich myślenie przyniosło im to, co wypowiedzieli czy myśleli. W Królestwie Bożym powinniśmy rzeczywiście każdą myśl usunąć na bok, która nas nie przyprowadza bliżej do Boga, która coś przeciwko bratu czy przeciwko jakiejś siostrze w nas chce wywołać. Po prostu wszystko negatywne usunąć na bok i Panu wspólnie dziękować za to, co On uczynił. Kto może powiedzieć, nam Bóg przez Ducha objawił, w jakim czasie żyjemy. Amen. Nam Bóg przez Ducha objawił, jakie obietnice On na te dni w swoim słowie podał. Amen. Z łaski poznaliśmy posłańca i poselstwo i ten dzień Bożego łaskawego nawiedzenia możemy dożywać. Jak wiecie, jak wtedy się ludziom powodziło, gdy 7 lat razy 7 lat i w tym 50. roku rozległ się głos trąby i ludzie mogli wyjść na wolność. Jaki dzień musiał to dla tych zniewolonych być? Oni byli obwinieni, musieli to odpracowywać, co byli winni, i nagle zabrzmiał głos trąby. Ten rok łaski został obwołany i wszyscy, którzy byli obładowani winą, byli uwolnieni. Jezus, nasz Pan, powiedział: Duch Boży, Duch Boga Pana spoczywa na mnie, aby ten przyjemny rok Pański obwołać. Ja wam to przeczytam. I przez to On mówił odnośnie tego roku, łaskowego roku. I ten rok łaski jest rokiem Pana. To rozpoczęło się przy pierwszym przyjściu Chrystusa i kończy się drugim przyjściem Chrystusa. Ja przeczytam z Łukasza, z rozdziału 4, od wiersza 17. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. Tak rozpoczęło się zwiastowanie Ewangelii w połączeniu z tym, co w całym Starym Testamencie było już przepowiedziane. I teraz przyszła ta realność, teraz przyszło rzeczywiste zbawienie i uwolnienie, i nasz Pan osobiście ten miłościwy rok Pana obwołał, zwiastował. Wszyscy mogą wyjść na wolność. Drogie serce, nikt nie musi być zgubionym. Nikt nie musi w swoim grzechu umrzeć. Nikt nie musi obładowany winą stąd odejść. Nasz Pan sam obwołał ten miłościwy rok Pański. Jesteście wolni. On chce powiedzieć: ja Cię wykupiłem, ja Cię uwolniłem, ja Cię po imieniu zawołałem. Tyś jest mą własnością. I czy dożyliśmy tego? Czy to Cię przemogło? Czy jesteś wewnętrznie w tym nastawieniu? Drogie serce, gdy ludzie idą na mecz piłki nożnej, tam nagle ten nastrój, ta atmosfera nastaje przy jakimkolwiek rodzaju sportu. Gdy ludzie naprawdę są przy rzeczy, wtedy jest ten nastrój, co jest z nami. O, oby Boży nastrój mógł między nami powstać, aby stało się nam to świadomym, co to znaczy być ułaskawionym przez Boga, znaleźć tą drogę zbawienia. I jeszcze to objawienie wszystkiego tego, co Bóg swojemu ludowi przyobiecał. Nie mądrzy i nauczeni nam to oznajmili, ale gdy czas się wypełnił, posłał Bóg prorocze poselstwo, aby to prorocze słowo na nowo postawić na świeczniku. I gdy ten czas się wypełnił, Bóg wszystkie obietnice, słowa, które były zakryte, On to oznajmił, bo tak jest napisane w Piśmie Świętym. Co prorok Daniel wtedy już mówił? Co było zapowiedzią? Mędrcy i nauczeni nie mogą tego zinterpretować czy dać wyjaśnienia. Nie jacyś bogowie. Wiecie, w dniach Daniela wszyscy ci mędrcy byli zwołani, nawet ci wróżbici i ci, którzy tak jasnowidze i tak dalej. Wszyscy mieli ten dziwny napis na ścianie interpretować i musieli przyznać, że z tą sprawą po prostu nie są zapoznani. Nie mogli niczego objaśnić. I Daniel powiedział, gdy mi nie możecie mi powiedzieć, to rozchodziło się o ten sen i te interpretacje tu i tam. I były niektóre przeżycia. Ci mędrcy i mądrzy chcieli, aby on im opowiedział im sen, ten król, aby opowiedział im sen. Wtedy by mogli dać objaśnienie i to mogłoby iść w każdym kierunku świata i tak dalej. Nie byłoby żadnej kontroli. I Daniel powiedział, król powiedział, jeśli nie możecie mi opowiedzieć snu i jego znaczenia, to wtedy król Dariusz, wtedy koniec z wami. Co to było? Tam nie mogli dalej pójść. I nagle przyszła dama i powiedziała, pewna dama powiedziała, w twoim królestwie jest jeden mąż, mąż Boży, prorok, mąż, któremu to słowo i wola Boża zostały objawione. I on powiedział, ja nie jestem w stanie to, czego król żąda uczynić, ale istnieje Bóg w niebie, który zna i odkrywa tajemnice. Alleluja! I on poszedł do swych trzech przyjaciół i powiedział, wspominajcie mnie w modlitwach waszych. I już to się stało. Następnego dnia on mógł opowiedzieć ten sen i znaczenie tego. Istnieli mężowie w Królestwie Bożym, którzy byli złączeni z Bogiem, mężowie, do których Bóg mówił i przez których mówił. I także w krytycznych czasach i sytuacjach właśnie wtedy potrzebujemy Boga i głosu Bożego. I ja wierzę, że my w tym najbardziej krytycznym czasie się znajdujemy. Dotarliśmy do tego czasu. Wszystko jest chaotycznym, wszystko zmieszanym w duchowym takim zamieszaniu i musiał być podany jasny Boży kierunek. Ta pierwotna nauka musiała na nowo być postawiona na świeczniku. I wiecie, mędrcy i nauczeni nie znają się w tym, nie mogą się z tym znaleźć. Mają nawet trudności z Mateuszem 28 i z praktycznym wypełnieniem rozkazu misyjnego. I w tym objawia to nie ciało i krew. To musi być objawienie Boże. I każdy człowiek, który pomału czyta i ma bojaźń w swoim sercu, ten będzie tak respektował to słowo, jak ono zostało napisane. I dlatego idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie ludy i czyńcie uczniami wszystkie narody i chrzcijcie ich w to imię. I tutaj to się rozdziela u ludzi. Oni nie rozumieją, że rozchodzi się tutaj o to imię. Uświęcone niech będzie Twoje imię. Święcie imię Twoje. Bóg nie jest nieznanym, bezimiennym Bogiem. Bóg ma imię zbawienia na czas nowego przymierza. W Starym Testamencie Jahwe jest tym Bożym Pańskim imieniem przymierza. Było wiele określeń z tym Elohim i wiele określeń z Jahwe, ale to imię Jahwe to było Boże imię przymierza w Starym Testamencie. On jest Panem zastępów, On jest Panem Cebaot, On jest Cebaot, On jest wiele, ale to imię Jahwe to było to imię przymierza. Bóg mówił do Mojżesza, ja się objawiłem Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, ale mego imienia im nie oznajmiłem. Podczas zawarcia przymierza zostało oznajmione to imię, które należało do zawarcia przymierza. I to było to imię Jahwe. Jahwe. I tak samo Bóg i w Nowym Testamencie jako Ojciec w niebie się objawił. I dlatego modlimy się, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Przecież inaczej się nie modlimy. Tak On nas nauczył się modlić. Ten sam Bóg się objawił w Synu, który mógł powiedzieć, kto mnie widzi, ten widzi Ojca. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Bo nie ja czynię te dzieła, ale Ojciec, który trwale jest we mnie, On czyni swoje dzieła. A więc ten sam Bóg w Synu objawiony, aby tak synów i córki Boże według pierwszego wzoru, tego pierworodnego, móc przywołać do istnienia. Chrystus, początek nowego stworzenia, ten pierworodny, Bożego stworzenia, Bożego istnienia, Bożej istoty. On początek i my mamy być tacy, jakim On był i będziemy przekształceni w Jego obraz. A więc Bóg objawiony jako Ojciec w Synu i w Dniu Zielonych Świąt przez Ducha Świętego. Bóg ponad nami, Bóg z nami, Bóg między nami i w końcu Bóg w nas. Trzy objawienia Boże, ale to jedno imię, które należy do naszego zbawienia. Ty nazwiesz imię Jego Jezus, gdyż On swój lud zbawi od ich grzechów. I wiecie, ta grecka forma Jezus miałaby właściwie brzmieć Jaszua. Stąd zostało wywiedzione imię Jozua, które po prostu znaczy Jahwe Zbawiciel. Nie tylko Jahwe, ale Jahwe Zbawiciel. Nadasz Mu imię Jezus. I w tym imieniu Bóg się ludzkości w Chrystusie objawił. I gdy jest napisane, i chrzcijcie ich w to imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wtedy objawia nam Duch to, jak Piotrowi, Pawłowi, Filipowi, że to imię jest Jezus Chrystus, nasz Pan. I dlatego wszyscy w to imię Pana Jezusa Chrystusa chrzcili. właściwie bardzo proste. Nauczeni w piśmie mówią, widzicie, Biblia się sama siebie zaprzecza. Nie, to się nie zgadza. Biblia nie może się zaprzeczać. Biblia ma zawsze rację. Nieporozumienie i sprzeciw są w interpretacji ludzkich, w interpretacjach ludzkich, które są w głowach ludzkich, a nie w Słowie Bożym. Nie, my jesteśmy Panu tak wdzięczni, z całego serca wdzięczni za to, że możemy dożywać ten cudowny odcinek czasu łaski, ten końcowy odcinek czasu. Bądźmy gotowi nieść hańbę dla imienia Pana Jezusa. Wszyscy inni, obojętnie w jakim kierunku oni idą albo do czego należą, oni nie noszą żadnej hańby, czy to są ruchy charyzmatyczne, czy ruch zielonoświątkowy, cokolwiek to jest. Kto niesie hańbę? Kto dzisiaj niesie hańbę? Jezus powiedział już wtedy, z powodu imienia mego będziecie znienawidzeni przez wszystkie ludy. W tym momencie, gdy ludzie są, którym to imię, które jest ponad wszelkie imiona, w boskim jego znaczeniu, dla chrztu, modlitwy, gruntownie, gdy im to imię przez ducha zostaje objawionym, wtedy uwielbiają go. Z racją, dlatego że w nich to objawienie nastało. Wszyscy inni śpiewają, o to jest Jezus, o to jest Jezus. I gdy do nich przyjdzie i powie, właściwie powinniście dać się ochrzcić w to imię, o wtedy odganają to wszystko od siebie rękami i nogami. I wtedy popadamy w wielką potrzebę. Dlaczego? Gdy się to imię przecież tak ustami wywyższa, dlaczego nie w czynie się przyznać do Niego? To jest przecież ten drugi krok. To by po prostu do tego należy, ale Pan powiedział, nikt nie może do mnie przyjść. Do zboru, do kościoła, wolnego kościoła mogą wszyscy przyjść, ale Pan powiedział, nikt nie może do mnie przyjść, chyba że Ojciec go pociągnie wpierw. I kto tak przez Boga, przez Ducha będzie pociągnięty i nie tylko do zboru, ale przyjdzie do Chrystusa i dożyje Go, temu On się objawi. Temu On się objawi. Ten już nie zgaduje, ale temu Pan się objawi. I my wszyscy możemy spokojnie zaśpiewać. Ty się mi objawiłeś. On się nam z łaski objawił. My wiemy, kim On jest. Jahwe Starego Testamentu stał się Jezusem Nowego Testamentu. On mógł w Ewangelii Jana powiedzieć, zanim Abraham był, jam jest. On to był, który w ogrodzie Eden się przechadzał, ale jeszcze nie jako Syn Boży, ale jako Jahwe, jako Pan w duchowym ciele. I On należał do tej grupy trzech mężów, którzy odwiedzili Abrahama w pierwszej Mojżeszowej 18. Tam jest kilka razy napisane w liczbie pojedynczej. I Pan pozostał u Abrahama, a tych obu aniołów poszło dalej do Sodomy. On to jest, który do proroków i przez proroków mówił. On to jest ten Logos, ten, który na początku z prapełni Bożej wystąpił i objawił się w widzialnej postaci. Ten niewidzialny Bóg, który jest Duchem, wstąpił w widzialną postać. To jest Jahwe, to jest Logos, to jest Pan. I tak, jak już było powiedziane w Starym Testamencie, On był w tej nieśmiertelności ciała i dlatego musiał On, jak w liście do Hebrajczyków jest napisane, na krótki czas musiał być uniżony pod aniołów z powodu cierpienia i śmierci, aby mógł umrzeć, aby tak pochłonąć śmierć w zwycięstwie i aby zabrać śmierci wszelką moc i to przyprowadzić to nieprzemijające życie i istotę na światłość. Wszystkie miejsca Biblii mają prawo do istnienia. Gdy jest pisane o Synu Bożym, to jest to prawdziwym, właściwym. Gdzie jest napisane o Nim jako o Synu Człowieczym, to się zgadza. Gdy jest opisane jako Syn Dawida, to się także zgadza. Gdy to jest król, kapłan, pośrednik i orędownik, to także się zgadza. Gdy jest człowiekiem, wtedy to się także zgadza. On był człowiekiem według ciała, jako człowiek znaleziony. On jadł i pił, on był zmęczony. To nie są cechy Boże. On w pełni wstąpił w tą ludzką postać i istotę. I wiecie, ja w przeszłych dniach tak rozmyślałem o tym, że nasz Zbawiciel w wieku 12 lat był w świątyni. I tak pomyślałem sam w sobie, jak można to sformułować. Tam chłopak w wieku 12 lat, jak mogą do niego przemówić? To był ten Pan. Pan przecież nie ma żadnego wieku. Pan jest od wieczności do wieczności. I tutaj Pan w pieluszkach, w żłobie położony. Ale tak to było. Bo jak to jest w zapowiedzi napisane? Dzisiaj wam się narodził Chrystus, Pan, w mieście Dawida. Pomyślcie raz o tym. Pan chwały odłożył wszelką chwałę i potęgę i tutaj stał się człowiekiem spłodzonym przez Ducha Świętego i tutaj objawił się w tym ciele i przybierał w łasce i mądrości i wzrastał, gdy po ziemsku mówimy, wzrastał do tego wzrostu męskości. Ach, jak wielki jest nasz Bóg, co On wszystko wziął na siebie z powodu nas i był jeszcze wyszydzanym i odrzucony. On był Panem, gdy się narodził. On był Panem, gdy tam był w świątyni. Miał 12 lat. Był Panem, gdy miał 30 lat. Był przed milionem lat i będzie Panem po milionie lat. On tylko przyszedł do tego czasu, aby nam, którzy jesteśmy poddani pod przeszłość, skazitelność i tak dalej. On przyszedł, aby nas wyjąć, wykupić z tego stanu, aby darować nam z łaski wieczne życie. Nie martwcie się, z łaski możemy każde jedno miejsce Biblii tak pozostawić stać, jak zostało napisane i potem poznać, jaki sens i jakie znaczenie to ma dla nas. Gdy Paweł napisał, nam Bóg to przez Ducha objawił, wtedy możemy dzisiaj to samo powiedzieć. Nam to objawienie Jezusa Chrystusa naprawdę przez Ducha stało się w udziale, przypadło w udziale. Bóg chciał ludzi przyprowadzić z powrotem do boskiego stanu i dlatego Pismo Święte mówi o tym Bożym pokoleniu, o tym Bożym kapłaństwie, świętym kapłaństwie, o królestwie i tym, co Bóg z nas uczynił. Czy możecie to wszyscy zrozumieć? Czy możecie to przyjąć? Czy możecie w to wierzyć? Czy jest to dla was? Czy stało się to dla was objawieniem? On uniżył samego siebie i stał się posłusznym. Posłusznym aż do śmierci na krzyżu. I potem przez swoje posłuszeństwo, nasze nieposłuszeństwo znieść, aby wszystkim, którzy będą Jemu posłuszni, dać wieczne życie z łaski. Bóg uczynił coś wielkiego. Proszę, nie łamać sobie głowy nad tym, ale z całego serca wierzyć, że z powodu nas się to stało i wziąć to z tego i czerpać z tego błogosławieństwo, które Pan nam postanowił. On powiedział, ja będę was niósł, aż do starości, aż do sędziwej starości. Ja włożyłem was na siebie. Ja będę z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Wy, starsi bracia i siostry, weźcie to tak osobiście, z wiarą. Nawet gdy to tak nie idzie, jak byliście przyzwyczajeni, wtedy powiedzcie: Panie, Ty mnie niesiesz. Ty od urodzenia mnie wybrałeś. I wiecie, to właściwie byli ci prorocy. Oni byli wybrani do tego od łona matki, aby Panu należeć. I my wszyscy, którzy będziemy mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, zostaliśmy już przed założeniem świata przez Boga wybrani. Bóg wiedział, kiedy, gdzie będziemy się urodzimy, i On znał nasze życie. Nikt nie mógł postanowić. Wszystko musi iść tak, jak On chce. Nie sprzeczajcie się z wami i waszym losem. Dziękujcie Bogu, że was ułaskawił i darował ten przywilej, aby wszystko to rozpoznać, co nam od Boga w Chrystusie zostało darowane. Niechby i to się wypełniło, że wywrze to na nas wrażenie, żebyśmy naprawdę stali się wdzięczniejszymi. Ja wiem, my nie możemy tego tak wyrazić i nie zależy to także od głośności, ale zależy od tej głębi, abyśmy z głębi serca jemu należną wdzięczność przynieśli, nie z przymusu, ale z głębi naszego serca dali jemu uwielbienie, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na serce ludzkie nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, i my możemy Jego miłować i Jego przykazania trzymać, Jego słowo dotrzymywać, i możemy miłować się boską miłością, i Bóg nas wszystkich niesie. Znośmy także się nawzajem w miłości Bożej. Uwielbiony niech będzie Jego imię. Amen. Powstaniemy teraz do modlitwy. Panie, wspólnie dziękujemy Tobie dzisiaj. My jesteśmy pod wielkim wrażeniem. Nie możemy tego tylko tak wyrazić. Nie poszliśmy za zręcznie zmyślonymi baśniami. Nie, my idziemy za Tobą. Ty jesteś tym Słowem i kto za Tobą idzie, ten nie będzie chodził w ciemności, nie pozostanie w ciemności, ale będzie miał to światło życia. Twoje Słowo się objawia i staje się światłością na naszej drodze, Panie. Dziękuję Tobie tak obfitym i tak wielkie jest Twoje działanie, Twoje Słowo, Twoje dzieła w naszych dniach. Dzięki Tobie za to, że teraz możemy żyć i że Ty nasze oczy otworzyłeś, nasze serca, tak, dałeś zrozumienie, tak jak wtedy to uczyniłeś, Panie. Czy nie pałały nasze serca, gdy Ty z nami mówiłeś: Umiłowany Panie, ja jestem tego bardziej świadomy niż kiedykolwiek przedtem, że nie człowiek, ale Duch Boży przez ludzkie usta to słowo przyniósł, objawił te tajemnice. Panie, Ty powiedziałeś: Nie martwcie się, nie troszcie się o to, co macie mówić, bo będzie wam to w tej godzinie podane, co macie powiedzieć. My dziękujemy Tobie za tych wiele godzin, w których Duch nam podawał przez bezpośrednie namaszczenie Ducha Świętego i objawienie Twego Słowa i Twej woli. Panie, Ty masz lud na ziemi, który Ciebie poznał i przez Ciebie został rozpoznany. Lud, który nosi Twoje imię i Twoje imię uwielbia. My prosimy Ciebie, wyratuj, uwolnij, wprowadź do zboru Twego wszystkich, którzy są przeznaczeni do życia wiecznego. Panie, Ty i w tym Bożym, w tej Bożej służbie nas pobłogosławiłeś, przedstawiłeś przed oczy nasze to, co przygotowałeś i także to, że musimy mieć to wieczne życie, aby być u Ciebie na wieczność. Umiłowany Panie, Ty z tej chwały przyszedłeś, Ty przyjąłeś postać sługi i stałeś się człowiekiem z powodu ludzi i z ludzkich dzieci uczyniłeś dzieci Boże. Wszyscy, którzy wierzą w Twoje imię, alleluja, chwała i cześć Tobie za to. I tak dziękujemy Tobie i za to, że ta godzina się przybliżyła, gdzie Ty przyjdziesz znów i aby zabrać tych swoich do domu. Panie z łaski, będziemy tam i będziemy Cię oglądać i będziemy z Tobą spędzać tą wieczność. Panie, niechby Twoje święte błogosławieństwo spoczywało na nas wszystkich w świętym imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Alleluja. Alleluja. Chwała i uwielbienie Bogu. Amen. Drodzy, przypominam na objawienie 5, gdzie Baranek wziął tą księgę, aby złamać pieczęcie i otworzyć i objawić. I jest napisane, że nikt nie był godnym, znalezionym jako godzien, tylko Baranek, który równocześnie jest także lwem z pokolenia Judy. Jako Baranek jest on Zbawicielem, jako lew jest królem, ale ciągle ten sam, pomimo to, że w różnych zakresach i zadaniach ukazany, ale potem upadło tych 24 starców i tam było uwielbienie i wywyższenie, uwielbienie, które wzniosło się do Boga. Chcielibyśmy i my z wdzięcznymi sercami i z radością otworzyć nasze usta i naszemu Panu ku chwale zaśpiewać. Godzien jesteś, godzien jesteś. Godzien jesteś, godzien jesteś, o Panie. Przyjąć chwałę, cześć, uwielbienie, sławę. Godzien jesteś, o Panie. Glory, alleluja. Glory, alleluja. Jego prawda kroczy naprzód. Glory, Alleluja. Jego prawda kroczy naprzód. Amen. Amen.